Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Super Was widzieć. Cieszę się, że Was widzę. Fantastyczna niedziela. Teraz już po pierwszym nabożeństwie wiem, że zostały tylko dwie niedziele w tym miejscu, bo dokładnie za 21 dni jesteśmy już na Kwaszczyńskiej 21. I to jest piękne, bo wszyscy tutaj pracujemy po to, żeby faktycznie tam zrobić piękne miejsce, pełne Bożej obecności. Wiem, że Bóg nie patrzy na gładkość tynku i kolor ścian, ale my patrzymy i chcemy, żeby było jak najpiękniej. Słuchajcie, chciałem wam opowiedzieć taką historię. W zasadzie to jest część mojego życia obecnego. Mój syn, Teodor, on ma 2 lata z hakiem. Tutaj już matematyka mnie zawodzi, dokładnie wam nie powiem. Natomiast ma 2 lata z hakiem i śpi sam w swoim pokoju. To jest super, to jest bardzo fajne. Z tym, że zazwyczaj codziennie może nie, czasem mu się zdarza, nie, ale zazwyczaj około 4:30 on zaczyna wołać mnie: tato, chodź. Muszę wtedy wstać, pójść do niego, położyć się obok niego, wtedy jest tato rączka, dać mu rączkę i śpimy dalej. Śpimy dalej do momentu, który ja nazywam ostatecznym przebudzeniem. Także jak śpiewamy tutaj, niech przebudzenie będzie dziś, to nie chodzi o to przebudzenie. Nazywam to ostatecznym przebudzeniem. Natomiast ostateczne przebudzenie zazwyczaj nie jest w momencie ostatecznego wybudzenia mojej żony i mojego młodszego syna. Oni zazwyczaj budzą się później. Dlatego ja z moim starszym synem siedzimy u niego w pokoju. Ja próbuję zasnąć, on nie próbuje zasnąć. I są zamknięte drzwi. Te drzwi są bardzo ważne, zapamiętajmy je. I ostatnio właśnie była taka sytuacja. Było nasze ostateczne przebudzenie, drzwi są zamknięte i mój syn za wszelką cenę chce wyjść z pokoju. Ale że jest jeszcze niski, patrząc na mnie, nigdy nie będzie super wysoki. Natomiast jest jeszcze niski i nie jest w stanie dosięgnąć klamki. Słuchajcie, on stoi i próbuje dosięgnąć tej klamki i nie daje rady. I patrzy na mnie i zwraca się do mnie: tatusiu, nie dam rady. I teraz chcę, żeby każdy z was zadał sobie takie pytanie. Ile razy w moim życiu mówię albo myślę: tatusiu, nie dam rady? Ile razy coś takiego w życiu myślisz albo mówisz? Wiecie, to o czym dzisiaj chciałem mówić jest bardzo osobiste, jest czymś, co bardzo przeżyłem i bardzo się cieszę, że mogę się z wami podzielić tym. Powinniśmy zacząć od przedstawienia pewnego bardzo ważnego faktu. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Niezależnie od wieku, niezależnie od narodowości, niezależnie od koloru skóry, jesteśmy dziećmi Bożymi. Amen? List do Rzymian. 8:14. Mówi: bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Wiecie, mówiąc o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, nie chodzi nam o to, że jesteśmy tylko ludźmi, którzy wierzą w Boga. Nie chodzi nam o to, że jesteśmy tylko ludźmi, którzy co niedzielę są w kościele. Nie chodzi o to. Mówiąc o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, mówimy, że Bóg Ojciec jest naszym Ojcem. Jest naszym Ojcem tak samo, jak Ojcem jest nasz biologiczny Ojciec tutaj na ziemi. To nie jest metafora. To nie jest metafora. Na końcu tego fragmentu z listu do Rzymian, który przed chwilą przeczytałem, jest takie stwierdzenie, które bardzo mocno to potwierdza. Wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Wiecie, słowo Abba to jest aramejskie słowo, to jest słowo, które oznacza ojca, ale to nie jest słowo, które oznacza takiego ojca, do którego mówimy, ojciec. Nie chodzi o takiego ojca. Stwierdzenie Abba jest zwrotem, które jest pełne miłości. Jest zwrotem, które jest pełne serdeczności. Nie mówiono w ten sposób do osób, do których się nie kochało, do których nie miało się wielkich uczuć. To było stwierdzenie zarezerwowane właśnie dla osób, które do najbliższych naszych osób. W polskim języku wydaje mi się, że takim najlepszym słowem, które odzwierciedla to słowo Abba, jest właśnie to słowo, którym posłużył się mój syn. Tatuś. Tatusiu. To chyba jest najlepsze takie słowo. I teraz, kiedy mamy tę pełną świadomość tożsamości naszego tatusia w niebie, zastanówmy się nad tym, co ta tożsamość naszego tatusia oznacza dla nas bezpośrednio, dla nas indywidualnie. Co oznacza być jego dzieckiem? Bardzo mocno zastanawiałem się nad tym w listopadzie 2023 roku, kiedy właśnie mój starszy syn Teodor przychodził na świat. I to było niesamowite, kiedy pierwszy raz wziąłem go na ręce. Takie uczucie miłości, takiej niewytłumaczalnej, ponadnaturalnej miłości, która wtedy weszła we mnie i objęła całe moje ciało, to było coś, co nie jestem w stanie do dzisiaj opisać słowami. To jest nie do opisania. Wiecie, teraz mam dwójkę chłopców, dwójkę dzieci. Kocham ich bardzo. Ale równie bardzo niesamowicie doceniam każdy moment, kiedy możemy wyjść z moją żoną gdziekolwiek bez nich. Kto ma dzieci, ten mnie zrozumie. Także jeśli masz wolny weekend i chcesz na dzień adoptować dwójkę bardzo grzecznych dzieci, to zapraszam. Wtedy po narodzinach Teodora doszedłem do pewnego wniosku, że nasz ojciec w niebie kocha nas jeszcze większą miłością niż ja, to małe dziecko, które miałem w rękach. Rozumiecie to? Jeszcze większą miłością. Teraz z dwójką dzieci mam wrażenie, że nic mi już w życiu nie zaskoczy. Codziennie mam takie wrażenie i codziennie się mylę. Codziennie okazuje się, że nie miałem racji. Ale moi synowie nauczyli mnie kilku bardzo ważnych kwestii, którymi chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Gotowi? Pierwsza rzecz. Ojciec często widzi więcej. Ojciec często widzi więcej. Kto mnie zna, ten wie, że mam naprawdę gigantyczny dar do robienia sobie krzywdy. Miałem skręconą lub zwichniętą kostkę jakieś 67 razy, 3 razy złamany nos. Jeśli chodzi o wybite lub złamane palce, to pewnie z 654 razy. A to tylko początek listy. Wiele razy robiłem z Danielem jakieś remonty albo przeprowadzki. Polecamy się, organizacja non-profit. Bardzo lubię to robić, ale za każdym razem, kiedy jest taka akcja, ja muszę zrobić sobie jakąś krzywdę. Ostatnio cieliśmy drewno na Chwaszczyńskiej pod scenę i Danielowi prawie udało mi się uciąć palec piłą do drewna. Prawie, mam wszystkie 10, próbuj dalej. Na razie ci nie wyszło. Mojemu synowi powiedziałem oczywiście, że tatuś walczył z rekinem. Teraz każdego dnia podchodzi do mnie, tato, pokaż rekina. Byście zobaczyli, jak ten rekin wyglądał. Do czego zmierzam? Moi synowie, którzy są jeszcze mali, zawsze kiedy rozpakowuję zmywarkę, podchodzą, żeby mi pomóc. Piękne. Jestem bardzo dumny. I teraz powiedzcie mi, co jest pierwszą rzeczą, po którą sięgają w momencie otworzenia zmywarki? Jest to ten największy nóż, który jest w tej zmywarce. Nie ma większego i ostrzejszego noża w naszym domu. Oczywiście jest to pierwsza rzecz, po którą sięgają moi synowie. Ten nóż. Ale im to nie przeszkadza. Naprawdę. Oni nie widzą niebezpieczeństwa. Oni widzą tylko fajny, duży, ostry nóż. Ja patrząc na moje szerokie doświadczenie z robieniem sobie krzywdy, widzę jakieś 1 300 000 rzeczy, które oni mogą zaraz sobie zrobić tym wielkim, ostrym nożem. Oni widzą całe zero. I wiecie, czasem mamy takie wrażenie, że wiemy wszystko. Widzimy wszystko, jesteśmy gotowi na wszystko. Problem jest w tym, że jest to tylko nasza perspektywa. Dla Boga jest to perspektywa dziecka. Jest to taka niepełna perspektywa. Czasami podejmując pewne decyzje w naszym życiu, niebezpiecznie zbliżamy się do tej zmywarki i niebezpiecznie sięgamy po ten nóż, żeby złapać go ostrzem w rękę. Bo co złego może się stać? Abba, tatuś, ma zupełnie inną perspektywę takich sytuacji. Dużo szerszą. Wie wszystko, więc doskonale wie, co się zaraz wydarzy. Kiedy widzi, że to, co robimy, doprowadzi nas do dużego cierpienia, bardzo często zmienia nasze myślenie. Bardzo często wskazuje nam właściwą drogę, na przykład poprzez Pismo Święte. Innym zrozumieniem tego, że ojciec widzi więcej, jest to, w jaki sposób on postrzega ciebie, każdego z was, każdego z nas. Bóg widzi w tobie cechy, których ty sam nie potrafisz w sobie dostrzec. Widzi w tobie potencjał, którego ty sam nie możesz w sobie dostrzec. Widzi w tobie piękno i dobro, którego być może ty nie widzisz. Bardzo dobrym takim przykładem na to, co przed chwilą powiedziałem, jest cała historia Dawida w Biblii, ale ja chciałbym dzisiaj przeczytać jeden konkretny fragment, który jest zatytułowany Namaszczenie Dawida. To jest pierwsza księga Samuela, 16 rozdział. Chciałbym wam przeczytać ten fragment, bo jest bardzo ważny w kontekście tego, o czym chciałem wam powiedzieć. Potem Pan powiedział do Samuela: jak długo będziesz bolał nad Saulem, że ja odrzuciłem go jako króla Izraela? Napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Jessaja, Betlejemczyka, gdyż wśród jego synów upatrzyłem sobie przyszłego króla. Samuel odpowiedział: ale jak mam tam pójść? Saul mnie zabije, jeśli o tym usłyszy. A Pan do niego: weź ze sobą jałówkę i powiedz, że przybyłeś, aby złożyć Panu ofiarę. Zaproś przy tym Jessaja na ucztę ofiarną, a ja cię powiadomię, co masz czynić dalej. Namaścisz mi też na króla tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił to, o czym powiedział mu Pan. Gdy przyszedł do Betlejem, starsi miasta z drżeniem wyszli mu na spotkanie i zapytali: czy twoje przyjście oznacza pokój? Pokój, odpowiedział. Przyszedłem złożyć ofiarę Panu. Poświęćcie się i dołączcie do mnie przy ofierze. Poświęcił też Jessaja wraz z jego synami i zaprosił ich wszystkich na ucztę ofiarną. Kiedy zaczęli się schodzić, Samuel zobaczył Eliaba. Pomyślał: na pewno stanął przed Panem jego pomazaniec. Ale Pan odpowiedział: nie patrz na jego wygląd ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami. Pan patrzy na serce. To bardzo ważne. Potem Jesaj przywołał Abinadaba i polecił mu przejść przed Samuelem. Po chwili Samuel powiedział: tego również nie wybrał Pan. Jesaj kazał przejść Szamie, lecz i tym razem usłyszał: Pan także tego nie wybrał. Podobnie Jesaj kazał przejść przed Samuelem 7 swoim synom. Samuel jednak stwierdził: Pan nie wybrał żadnego spośród nich. Samuel jednak zapytał Jessaja: czy to już wszyscy chłopcy? A on na to: jest jeszcze najmłodszy, lecz właśnie pasie owce. Wtedy Samuel poprosił: poślijcie i sprowadź go, bo nie zasiądziemy do uczty, póki on tu nie przyjdzie. Posłał więc i sprowadził go, a był on rudawy, o pięknych oczach, przystojnej postawy. Pan polecił: wstań, namaść go, to jest ten. Wiecie, to jest niesamowita historia, dlatego że Dawida nawet tam nie było. Jego tata nie wziął nawet pod uwagę, że to może być on, że on może być królem, on może być namaszczony na króla. Dawid pewnie nawet nie wiedział o tym, że coś takiego jak spotkanie w ich domu jest. On po prostu jak codziennie rano wyszedł paść owce jako najmłodszy syn. Nie miał pojęcia. Być może bawił się, pewnie nie w strażaka. Myślę, bo wtedy raczej z wozami strażackimi było różnie. Natomiast może bawił się w króla, ale nigdy na poważnie nie brał tego, że on może być kiedyś królem. Królem Izraela. Wszystko, co powiedziałem przed chwilą, cały ten fragment można podsumować zdaniem, które przed chwilą już wybrzmiało. Ojciec widzi więcej. Nie patrzy na wygląd zewnętrzny, patrzy na to, co masz w sercu. Kolejną prawdą o ojcach, którą chciałem powiedzieć, jest to, ojciec nigdy nie odmówi ci pomocy, jeśli go o to poprosisz. W Piśmie Świętym jest naprawdę wiele wersetów, które mówią o tym, w jaki sposób Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Naprawdę, ale takim wersetem, który zawsze dotyka mojego serca najbardziej, jest werset z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, wersety 7-12. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołoczącemu otworzą. Gdy któregoś z was, syn, prosi o chleb, czy jest taki, kto poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Niesamowity jest to werset. Nie wiem, jakie macie doświadczenie. Moje doświadczenie jest takie, że czasami Bóg wysłuchuje naszych modlitw od razu, momentalnie. Życzę wam tego, żeby Bóg wysłuchiwał każdej waszej modlitwy od razu, momentalnie. Ale zazwyczaj jest tak, że gdy modlimy się o coś, nie widzimy momentalnego wypełnienia się tej modlitwy. I wtedy pojawiają się pytania. Czy Bóg w ogóle działa? Czy chce mi pomóc? Czy interesuje go moje życie? I wreszcie, kim jestem, żeby Bóg mnie wysłuchał? Wiecie, to ostatnie pytanie to jest coś, co nie ukrywam. Ja też sobie czasem zadaję takie pytania. Chciałbym ci teraz powiedzieć, że to są bardzo niebezpieczne pytania. To są pytania, które mogą być początkiem kłamstw, które wbijemy sobie do głowy i później bardzo trudno jest się tych kłamstw wyzbyć. Ale kiedy przyjmiemy do naszego serca fakt, o którym już dzisiaj wielokrotnie mówiliśmy, czyli to, że ten wielki Bóg w niebie, ten wielki Bóg, który słucha naszych modlitw, jest naszym Abbą, naszym kochanym tatusiem, nagle te pytania stają się całkowicie bez sensu. Czy ojciec chce mi pomóc? Oczywiście, że chce ci pomóc. Jest twoim tatą, więc zależy mu na twoim szczęściu, na twoim powodzeniu. Czy tatę interesuje moje życie? Oczywiście, że interesuje go twoje życie. Jesteś jego ukochanym dzieckiem. I w końcu, kim jestem, żeby Bóg mnie wysłuchał? I chcę ci powiedzieć, każdemu z was, jesteś jego ukochanym dzieckiem. A to oznacza, że jesteś dla Niego kimś najbardziej wyjątkowym. Amen? Chcę, żebyście się z tym zgodzili, bo to jest prawda, którą powinniśmy wyznawać każdego dnia. Więc jeśli zdarza ci się zadawać takie pytania, pamiętaj o tym, co teraz powiedzieliśmy i pamiętajcie o tym, że On zawsze widzi więcej. Przed chwilą mówiliśmy, że Ojciec nigdy nie odmówi ci pomocy, jeśli Go o to poprosisz. Ale powiem teraz coś niewygodnego. Czasem dopuszcza trudności, z którymi się mierzymy. Chciałbym, żebyście teraz zobaczyli małego Maciusia. To jest Maciuś. Maciuś jest lalką, którą dostaliśmy na szkole rodzenia przy urodzeniu naszego pierwszego syna. Dostaliśmy go do domu, żebyśmy mogli sprawdzić, czy nadajemy się na rodziców. Możecie jakby wnioski sami wysnuć z tego, co tu jest. Wiecie, czasem wydaje nam się, że czujemy się jak taki Maciuś. Nie wiem, czy też tak macie. Przytłoczeni tym, co jest wokół nas. Przytłoczeni obowiązkami, wyzwaniami, problemami. Czasem jesteśmy takim małym Maciusiem pod tymi 40 kilogramami. Czasem wydaje nam się, że mamy na barkach więcej, niż możemy udźwignąć. Właśnie tak jak Maciuś. Prawda jest taka, że nie nauczysz się pływać, jeśli nie wejdziesz do prawdziwej wody. Symulatory pływania w komputerze nie nauczą cię pływać. Jeśli Bóg chce nauczyć cię cierpliwości, postawi na twoim, w twoim życiu trudne osoby. Jeśli chce nauczyć kogoś kochać, stawia na drodze osobę, której bardzo trudno jest okazywać taką miłość. Każda cecha kształtuje się w sytuacji, w której trzeba podjąć wysiłek pracy nad sobą, żeby tę cechę otrzymać, żeby tę cechę wytrenować. Pastor Julita się ze mnie śmieje, dlatego że po pierwszym nabożeństwie powiedziała, a to dlatego ja pojawiłam się w twoim życiu. Coś w tym jest. Muszę teraz podjąć wysiłek pracy nad sobą. Bóg chce, żebyśmy urośli. Czasem nie pomoże nam od razu, bo wie, że damy sobie radę. Czasem myślimy, że jesteśmy już na maksymalnych obrotach, ale wiecie co? Wystarczy wtedy zmienić bieg. I znowu mamy jakąś określoną ilość obrotów do wykorzystania. Chwasty same rosną, ale kwiaty trzeba pielęgnować. Bóg nie zawsze daje to, co proszę. Dlaczego? Aby, gdy przyjdzie czas, dać nam dokładnie to, czego najbardziej potrzebujemy. I pamiętacie tę historię z początku z moim synem Teodorem o tym, że mówił, że nie da rady. Otóż po tych słowach, które wypowiedział, ja mu powiedziałem: synku, wierzę, że dasz radę. Więc on przysunął sobie drewniane krzesło, stanął na tym krześle i próbuje otworzyć te drzwi. Dosięgnął do klamki. Tylko kłopot jest w tym, że postawił to krzesło tak, że nie może otworzyć drzwi, bo krzesło zagradza przejście. Więc schodzi z krzesła i mówi: tatusiu, nie dam rady. Ja mu mówię: synku, wierzę, że dasz radę. I wiecie co? Dał radę. Przesunął to krzesło w bok, stanął na tym krześle, otworzył drzwi, wyszedł na wolność. Ku niezadowoleniu mojej żony i młodszego syna. Bo zawsze mu mówię: tylko bądź cicho, bądź grzeczny. Dobra, dobra. Mleko! Tak to się kończy. Gdyby mu się nie udało otworzyć tych drzwi, to ja jako ojciec zmotywowałbym się, wstałbym z materaca, podszedłbym do drzwi i otworzyłbym mu te drzwi. Ale ja wiedziałem, że on, próbując otworzyć te drzwi samodzielnie, nauczy się czegoś bardzo ważnego w swoim życiu. I czasem Bóg tak działa. Chce nas czegoś nauczyć, czegoś, co pomoże nam w przyszłości, co sprawi, że staniemy się lepszymi ludźmi. Jak często masz w swoim życiu, zadajesz w swoim życiu to pytanie, albo mówisz: tatusiu, nie dam rady. I chciałbym teraz podsumować kilka takich rzeczy, które przed chwilą mówiliśmy. Po pierwsze, ojciec często widzi więcej. Ojciec widzi te drewniane krzesełka, które są wokół nas. Ojciec widzi tych ludzi, którzy są w stanie nam pomóc w danych sytuacjach. Po drugie, ojciec postrzega cię inaczej, niż ty siebie postrzegasz. Wie, że dasz sobie radę, nawet jeśli ty z całego serca nie wierzysz w to, że dasz sobie radę. To on wie, że dasz sobie radę. I wreszcie, ojciec dopuszcza trudności, z którymi się mierzysz, ale nigdy nie odmówi pomocy, jeśli go o to prosisz. I gdy przyjdzie czas, da ci dokładnie to, czego w danym momencie potrzebujesz. I zaraz będziemy się modlić, ale chcę jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz, jedną myśl, która jest, myślę, że jest bardzo ważna i bardzo mocno odczuwam, żeby to powiedzieć. Wiecie, remont, o którym mówiliśmy, dzisiaj mówimy cały dzień, mówimy przez ostatnie pewnie 3 miesiące, mówimy każdego dnia, on pochłania bardzo dużo naszego czasu, każdego z nas. I ja zauważyłem, że rzeczą, której najbardziej potrzebuję i której najbardziej mi brakuje, jest właśnie czas z moimi dziećmi. Wierzę w to, że Bóg i to, czego On najbardziej potrzebuje od nas, w zasadzie jedyną rzeczą, którą On potrzebuje od nas i czego najbardziej pragnie, jest czas spędzony z Tobą, ze swoim kochanym synem, ze swoją kochaną córką. Bóg nie potrzebuje Twoich laurek, Twoich dyplomów za osiągnięcia. Bóg nie potrzebuje tego, że zrobisz coś pięknie, wspaniale. Wiecie, bo On potrzebuje tylko i wyłącznie Twojego czasu. To jest jedyna rzecz, czego On pragnie. Czas spędzony z Nim, rozmowa. I bardzo zachęcam Cię do tego, żebyś poświęcał swojemu Ojcu w niebie chociaż chwilę, każdego dnia, modląc się, rozmawiając z Nim. Bo to jest jedyna rzecz, której On pragnie. W liście Jakuba, zaraz będziemy się modlić, możemy wstać. W liście Jakuba w 4 rozdziale jest taki werset, który chciałbym, żebyśmy, o którym chciałbym, żebyśmy myśleli, kiedy będziemy się modlić. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Chciałbym, żebyście teraz zrobili odważny krok zbliżenia się do Boga. Bóg nie potrzebuje super specjalnego zaproszenia. Nie musicie wysyłać Mu go listownie. Wystarczy, że po prostu powiecie: Boże, przyjdź do mnie. Tato, przyjdź do mnie. Tato, chcę z Tobą rozmawiać. Tato, chcę, żeby moja relacja z Tobą była głęboka. Tato, chcę spędzać z Tobą moje wolne chwile. Chcę po prostu, żebyś był przy mnie w każdej sytuacji. Tato, niczego więcej nie potrzebuję niż Twojej obecności. Dziękuję Ci za to, że jesteś przy mnie. I chciałbym teraz modlić się o to. Chciałbym modlić się o taką intymną relację z Bogiem. Panie, ja dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj jest. Dziękuję Ci za to, że Ty napełniasz serce każdego z nas. Dziękuję Ci, że jesteś blisko, że podtrzymujesz nasze plecy, podtrzymujesz nasze barki, kiedy mamy na nich za duże ciężary, że Ty pomagasz nam je wypchnąć, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś blisko, za Twoją miłość, za to, że otaczasz nas swoim ramieniem. My nigdy nie czujemy się samotni. Dziękujemy Ci za to. My chcemy oddać Ci wszystkie nasze troski, chcemy oddać Ci całe nasze szczęście, chcemy oddać Ci każdą emocję, która jest w nas. I my, Panie, nie zgadzamy się na te kłamstwa, które mówimy o sobie. Nie zgadzamy się, Panie, na kłamstwa, które mówią, że jestem niewystarczający. Nie zgadzamy się na kłamstwa, które mówią, że jestem złym człowiekiem. Nie zgadzamy się na kłamstwa, które mówią, że jestem kimś, kim nie powinienem być. Bo wiecie co? Bo wasz tatuś kocha was dokładnie taki, jakim jesteście. Dokładnie. Każdy milimetr waszego ciała. Nie musicie być wystarczający, dlatego że w jego oczach jesteście ukochanymi dziećmi. Więc uwielbiajmy Boga. Dziękujmy Mu za Jego obecność. Róbmy to z całych naszych sił. A jeśli być może jesteś tutaj pierwszy raz albo po prostu jeszcze nie oddałeś życia Bogu i to jest moment, w którym chciałbyś to zrobić, to chciałbym, żebyś powtarzał za mnie takie słowa. Drogi Jezu, wiem, że jesteś prawdziwy. Wiem, że ja nie jestem doskonały i popełniałem błędy. Ale wierzę, że na krzyżu umarłeś dla mojego zbawienia. A po 3 dniach zmartwychwstałeś dla mojego usprawiedliwienia. Kocham Cię i chcę iść z Tobą Twoją drogą. Amen. Kościele, uwielbiajmy naszego Pana Boga z całych naszych sił, z perspektywą tego, że jest naszym kochanym tatusiem.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11:00. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.